I teraz chciałabym zaprosić do wygłoszenia swojej prelekcji panią doktor Katarzynę Góralczyk. Pani doktor Katarzyna Góralczyk jest ekspertką do spraw bezpieczeństwa dziedzictwa kultury. Jest wykładowczynią Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jest członkinią IKOM Polska i Polskiego Komitetu Narodowego IKOMOS, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, a oprócz tego dyrektorem Instytutu Bezpieczeństwa Dziedzictwa. Pani doktor jest inicjatorką i organizatorką szeregu przedsięwzięć społecznych i kulturalnych, a także szkoleń, warsztatów i konferencji. Podejmowane przez nią badania dotyczą problematyki ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny, międzynarodowego prawa humanitarnego, konfliktów zbrojnych oraz bezpieczeństwa kulturowego. Pani doktor wygłosi prelekcję pod tytułem Ochrona dziedzictwa na poziomie jednostki samorządu terytorialnego, obowiązki i zasady współpracy.
Pan profesor. O, jest dobrze, dziękuję. O, ja głośno. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za przedstawienie, dziękuję za zaproszenie Pani Dyrektor. Proszę Państwa, ja skupię się na bardzo wbrew pozorom wąskiej tematyce ochrony dziedzictwa kulturowego, czyli na tej ochronie idzie... Co się stało? Tak? Dobrze. To ja tutaj zagraję w międzyczasie, zanim pójdzie prezentacja. Ja się zajmę i próbuję Państwu przedstawić to zagadnienie ochrony i opieki nad zabytkami, nad dziedzictwem kulturowym w sytuacji i na wypadek kryzysu i konfliktu zbrojnego. To jest wbrew pozorom wydaje się bardzo wąska dziedzina tejże ochrony, aczkolwiek zarówno gminom, jak i właścicielom, zarządcom zabytków sprawia wiele trudności, a tym zajmuje się nasza organizacja Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa. Wczoraj właśnie w Myślenicach koliliśmy kolejną grupę proboszczów z gmin około myślenickich i Myślenic, tak aby wiedzieli, jak zaplanować i przygotować swoje zabytki na tenże wypadek. Drodzy Państwo, nie będę Państwa zanudzała tutaj, jak wiele ustaw, jak w wielu aktach prawnych mamy informacje na temat tego, jak przygotowywać się na wypadek kryzysu. Osoby, które są na sali, mam nadzieję, wiedzą. Ja tutaj mogę tylko odnieść się do pakietu publikacji, z których pan profesor Dobosz był również współautorem naszego pięcioksiągu na temat ochrony dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych. To jest do ściągnięcia sobie. Tam jest zbiór źródeł aktów prawnych prawa polskiego i międzynarodowego. W sumie wszystkiego jest prawie 2900 stron chyba napisanych przez zespół ekspercki, ale to są najważniejsze akty prawne, które oczywiście nas obowiązują. To, co najważniejsze, drodzy Państwo, to to rozporządzenie. To rozporządzenie, które nam wskazuje o tym, jak mamy te plany przygotować i jak gmina we współpracy z właścicielami, zarządcami zabytków ma realizować swoje obowiązki na wypadek kryzysu konfliktu zbrojnego. To są oczywiście najważniejsze akty prawne, nie wszystkie, ale najważniejsze i nie będę tego tutaj mówiła. To, co wynika z rozporządzenia i jak jest ułożony na ten moment ochrona zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych, to oczywiście jednostki organizacyjne przygotowują swoje plany jednostek organizacyjnych, potem gminy przygotowują gminne, wyłączył mi się mikrofon chyba, powiaty przygotowują swoje, konserwator wojewódzki przygotowuje swój i oczywiście potem minister generalny konserwator zabytków przygotowuje plan krajowy ochrony zabytków. I teraz co się dzieje? Niestety dla nas wszystkich jednostki organizacyjne mają obowiązek przygotować zarówno plan ochrony zabytków kryzysu, na wypadek kryzysowy, instrukcję bezpieczeństwa pożarowego jednostka również ma przygotować, jeżeli spełnia wymogi, czyli ma więcej niż 1500 metrów sześciennych powierzchni. Dodatkowo jednostki mają przygotować plan zdania kryzysowego. W tym momencie planów obrony cywilnej nie ma, ponieważ nie ma, została zdjęta obrona cywilna, a nowe przepisy są jeszcze regulowane i są w tej chwili w parlamencie. A jeżeli jesteśmy muzeum, to mamy plan ochrony muzeum, rozszerzoną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego i instrukcję przygotowania zbiorów do ewakuacji i to też nie są jeszcze oczywiście wszystkie dokumenty. Więc ileś dokumentów musimy mieć, w których informacje są bardzo podobne i zbieżne, a analizując dokumenty niektórych jednostek widzimy, że one są diametralnie, a więc biegunowo rozbieżne ze sobą i nie wiadomo, czym się kierować na wypadek różnych zdarzeń. Co się dzieje z gminami? Gminy i powiaty mają swoje obowiązki wynikające z ustaw o samorządzie terytorialnym i o ustawie o samorządzie powiatowym. W tym opieka i ochrona nad zabytkami również jest wpisana, a tym samym gminy mają i powiaty mają obowiązek opracowywania i zabezpieczania tych zabytków na swoim terenie na wypadek zdarzeń kryzysowych. I teraz możemy się zastanawiać, które gminy mają jakie zagrożenia, co najczęstsze, tak? Czy są powodzie, są pożary, czy to są być może jeszcze inne działania. W to w tym momencie nie będę wchodziła, bo na to nie ma czasu. Natomiast to, co jest ważne, to gmina w ramach swojego zadania kryzysowego ma przygotować gminny plan ochrony zapobiegania sytuacji kryzysowych konfliktów zbrojnych, gminny plan zadania kryzysowego i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym też są informacje o tym, o zabezpieczaniu zabytków i ewentualnie wyłączaniu ich obszarowego. W powiat ma od razu również analogiczne dokumenty kryzysowe. Niestety zdarza się w wielu przypadkach, że to również jest odmienne, że w planie kryzysowym nie ma informacji o ochronie zabytków, bo nie ma tu często również współpracy i to też jest bardzo ważne. Komunikacja, współpraca w tym zakresie jest bardzo ważna, bo to widzimy teraz na przykładzie Dolnego Śląska, jak się rozjeżdżają pewne rzeczy, jak brak przygotowania, brak współpracy na etapie planowania, przygotowania poniekąd odbija się czkawką na etapie realizacji i obyśmy tego nigdy nie musieli w Małopolsce przeżywać. Więc to jest ważne, na etapie tu planowania, komunikacja między wydziałami, między pracownikami, jak ma to być, żeby to było spójne, żeby osoby i podmioty zaangażowane w organizację i realizację tych zadań wiedziały, co mają robić. Idziemy dalej w takim razie. Jeżeli mówimy o gminnym i powiatowym planie ochrony zabytków na wypadek kryzysowy, to tak naprawdę jest dokument planistyczny, który musi być żywy, który musi być używany, musi być wykorzystywany i jak my to mówimy, nie może być pułkownikiem. Szczęście dla Małopolski jest takie, i to bardzo duże, że w naszym urzędzie konserwatorskim, pani konserwator, mamy doskonałego specjalistę od tego tematu, który nie tylko doradza, ale też również kształtuje i powiedzmy kreuje również pewne normy na poziomie krajowym, jest wsparciem dla innych swoich odpowiedników w innych urzędach konserwatorskich, więc ta osoba, nie wiem czy mogę zmieniać nazwiska, tak? Dziękuję. Pan Robert Wojtas jest marką samą w sobie, jest fenomenalnym, świetnym specjalistą, jeżeli chodzi o to działanie i również nas również wspiera w naszej organizacji. Więc to jest nasze bogactwo. Ta osoba dla zabytków Małopolski jest wielkim atutem. Ale co się dzieje z planami gminnymi i powiatowymi? To tak naprawdę mają być dokumenty przygotowujące gminę na to, co ma ratować, co ma zabezpieczać, jak ma zabezpieczać, czym ma zabezpieczać. Bo nie zabezpieczycie państwo wszystkiego. Jeżeli oczywiście w gminie mamy jedną kapliczkę i jeden mały kościółek, jeżeli się porozumiemy z proboszczem, to jesteśmy w stanie zadziałać. Ale jeżeli mamy taką gminę jak Kraków, czy mamy taką gminę, w której jest dużo zabytków jak Zakopane, zaraz państwu puszczę film Zakopanego sprzed kilku dni dosłownie, to nie jesteśmy w stanie wszystkiego. Musimy dokonać wyboru, a tym samym musimy współpracować z właścicielami. I teraz kluczowa tak naprawdę jest znowu współpraca z pracownikiem w gminie, w których kompetencjach ma ochronę zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych, z właścicielami chociażby tych najważniejszych obiektów, jeżeli nie da się wszystkich najważniejszych, tych, które państwo z poziomu gminy uważacie za kluczowe dla gminy. Bo szacujemy, że mniej więcej 15% zabytków jesteście w stanie do 20% w pierwszej kolejności wesprzeć, uratować, mimo że ustawa mówi o tym, że ratujemy wszystko. Ale tak jak właściciel jednostki organizacyjnej jest w stanie i musi dokonać gradacji, bo nie uratuje wszystkiego, tak samo wy państwo również powinniście dokonać gradacji, które są najważniejsze. W planie gminnym powiatowym w sumie najważniejsze obiekty, nie wszystkie. Diagnozujemy zagrożenia, jakie mamy dla powiatu, dla gminy, bo nie każda gmina ma takie samo kształtowanie terenu. W tej chwili wiemy, że w okolicach Trzebini mamy problem z ziemią, tak, i z zapadliskami i tutaj to się dzieje. W górach z kolei mamy inne zagrożenia, w Krakowie mamy inne zagrożenia, na północy województwa mamy jeszcze coś innego. Więc nawet jeżeli w rozporządzeniu mamy katalog zamknięty, wydawałoby się w punkcie A zagrożeń kryzysowych, to w punkcie B jest mowa o innych ważnych dla właściciela zagrożeniach wskazanych przez niego, tak? Więc trzeba bardzo rozsądnie popatrzeć na swój teren gminy. Ja to zawsze mówię, popatrzcie Państwo tak trochę z góry lotu ptaka na gminę, obejdźcie ją trochę dookoła, czy powiat, czy jednostkę organizacyjną, popatrzcie, co jej dolega i co się dzieje i na tej podstawie diagnozujcie zagrożenia. Nie spisujcie wszystkich 300 czy 200, które są w dokumentach ONZ-owskich czy gdzie indziej, bo mała szansa, że spadnie nas meteoryt, ale duża szansa, że na przykład stare drzewa uszkodzą zabytek, co mieliśmy przykład w Tłuczani choćby nawet kilka lat temu i też dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego, między innymi oczywiście i konserwatora wojewódzkiego, udało się ten kościółek odbudować i odtworzyć. Więc to trzeba bardzo, bardzo realnie. Więc jeżeli wiemy, jakie mamy zagrożenia, tworzymy wykaz zabytków nieruchomych, ale też tych zabytków, w których są najcenniejsze ruchomości z naszej gminy, z naszego powiatu, żebyśmy wiedzieli. I tu znowu kluczowa tak naprawdę jest współpraca pomiędzy pracownikiem powiatowym i pracownikiem gminnym. Tutaj, jeżeli ta współpraca będzie, to w sytuacji kryzysu nie będą chodziły pisma od urzędu do urzędu, tylko będą telefony, a wtedy czas jest kluczowy. I znajomość ludzi między gminami, powiatami, województwem jest najważniejsza. Mieliśmy takie przypadki, gdzie z naszej inicjatywy koorganizacji po raz pierwszy spotykali się ludzie, którzy się tym zajmują. Oni wcześniej nie znali. Przy naszym stole usiedli, czyli mówili, no dobra, to u nas jest tak, a u nas jest jeszcze inaczej, a u nas jest tak. I zaczęła się współpraca. I to jest ten klucz, gdyby coś się działo. To jest ważne. Pracownicy w Urzędzie Wojewódzkim od ochrony zabytków są Państwa przyjaciółmi. Wbrew temu, że konserwator, przepraszam, ma kiepski PR i się nie oszukujmy, i jak gdyby trzeba to powiedzieć wprost, tak pracownicy od ochrony zabytków i pracownicy urzędu są naszymi przyjaciółmi. I dużo lepiej jest prewencją reagować, niż w sytuacji, gdy mamy uszkodzone czy zniszczone zabytki, wtedy jest dużo trudniej i dużo gorzej. A zatem jeżeli już wiemy, jakie zabytki mamy najważniejsze na terenie naszej gminy czy powiatu, to teraz sobie zróbmy wykaz jednostek organizacyjnych, które chronią te zabytki. Jakie mamy muzea, jakie mamy organizacje, jednostki organizacyjne, które nas mogą w tym wesprzeć, ale też logicznie, nie wszystkie, bo wszystkie nie dadzą rady. Trzeba to robić tak, aby to było proste, realne i też w taki sposób, aby ktoś, kto nie ma naszej wiedzy dzisiaj, ale dotknie tego planu za miesiąc, za dwa, za trzy albo będzie po nas, też wiedział, co ma zrobić. Słucham? Idziemy dalej. Dane dotyczące rodzajów liczby zabytków ruchomych podlegających ośrodkowaniu, ewakuacji i trasy. Tak? To jest taki moment w planie gminnym, który niekoniecznie powinien wychodzić na zewnątrz. Natomiast to powinniście mieć Państwo u siebie, ponieważ trasy są poufne, trasy są kwestią bezpieczeństwa. Ale nie tylko wpisanie trasy na mapę, że pojadę z punktu A do punktu B, przejechać tą trasę, sprawdzić, czy tam są jakieś mosty, czy coś się może wydarzyć, czy może woda ma szansę zerwać ten most. Bo co nam z tego, że będziemy ewakuowali te zabytki, jeżeli nie będziemy mieli mostu, bo go zerwało, albo coś się z nim innego stało. Jakim samochodem tam możemy podjechać? Robiliśmy kiedyś ćwiczenia i jechaliśmy właśnie taką trasą i się okazało, że samochód, jaki wybraliśmy do ewakuacji, nie zmieścił się pod tym mostem. I nic z ewakuacji, tak? Czy z ośrodkowania. Więc nie tylko na papierze. Wiemy, że papier przyjmie wszystko. Realnie sobie to sprawdzić. Znaleźć sobie kilka podmiotów, które nam mogą pomóc w transporcie. Nie jeden, kilka, bo coś się może znowu wydarzyć. Dalej mamy sposób współdziałania, powiadamiania i łączności. Tak? Jak się komunikujemy? Widzieliśmy na Dolnym Śląsku, że nie ma internetu, że nie ma prądu, tak? Czy automatycznie nie ma komórek. Spróbować znaleźć inne środki komunikacji w inny jeszcze sposób. I to jest tak naprawdę plan, który jest, to co jest jeszcze tutaj bardzo ważne, to ten moment. Wykaz z adresami jednostek, instytucji, organizacji, rzeczoznawców udzielających pomocy. Robiliśmy na zlecenie ministerstwa audyt wszystkich urzędów wojewódzkich w Polsce kilka lat temu i zdarzało się, że w dokumentach były wpis, i robiliśmy to pod kątem planów gminnych, powiatowych, jednostek różnych, że były wpisywane dane kontaktowe osób, które mas nie istniały, bo już nie było stowarzyszeń, albo już zawsze, że nie byli wpisani w planie, więc nie znam z takich fikcyjnych dokumentów i nie znam z fikcyjnych danych, bo ten punkt ma nam pomóc. ten punkt, ci ludzie tu wpisani mają wiedzieć, po co nam w planie. Co mają nam pomóc? Jak mam nam pomóc? To jest ważne. Nie Kowalski, na przykład tak, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, tak, a numer telefonu kontaktowego, bo tam nikt nie będzie wiedział, co ma robić. Ta grupa jest dla nas wsparciem w sytuacji kryzysowej. I to jest ważne. I tą grupę tutaj należy co jakiś czas sprawdzać, przedzwaniać, pytać, czy podtrzymuje chęć gotowości, czy dalej to funkcjonuje, czy chce wspierać organizację. To jest ważne. Ale idźmy dalej. Jeżeli pójdziemy dalej. Nie, ratunku. Okej, dobrze. Więc jakie mamy problemy tak naprawdę z tym wszystkim? Przede wszystkim wiedza, umiejętności. Są trudności z pozyskiwaniem kompleksowej wiedzy. Wbrew pozorom pracownicy, którzy otrzymują ten zakres obowiązków, w żadnym razie, w 90% nie są wspierani merytorycznie przez swoich pracodawców, nie mają materiałów, nie mają gdzie się doszkalać, nie ma żadnych tak naprawdę spójnych informacji, co województwo, a często co powiat, co region, to są inne zasady, inne formatki, inne organizacje, więc tu kompleksowa tak naprawdę, to jest problem, tak? Przez to nie ma spójności, nie ma współpracy, bo każdy robi jak mu się wydaje, bądź jak czuje, tak? Mimo, że ma dobre chęci, często czuje nie do końca tak, jak być to powinno. Obowiązki dokładnie tak, w ten sposób. Wsparcie merytoryczne tutaj, tego też brakuje, tak? Gdyby udało się na przestrzeni choćby naszego województwa stworzyć jedną platformę informacyjną, gdzie będą dla państwa jednolite dokumenty, jednolite zadania, jednolite działania, jednolite schematy funkcjonowania, to by to było już dużo by nam dało na poziomie naszego województwa. Ale to też pieśń przyszłości i w tej chwili nasza organizacja pracuje na tym, aby stworzyć w poszczególnych gminach sieć wolontariuszy, których będziemy przeszkalali, którzy będą wspierali właścicieli, zarządców zabytków na wypadek działania, tak? Jeżeli coś się wydarzy. I to jest nasza zasada i najbliższe nasze lata. Brak możliwości wymiany doświadczeń. Nie ma takiej przestrzeni, gdzie pracownicy z gmin, pracownicy z powiatów i właściciele zarządu zabytków mogą wspólnie usiąść i porozmawiać na tym, jak to zorganizować. Rozporządzenie mówi, za bezpieczeństwo tego odpowiedzialny jest właściciel. Super. Ale co on zrobi bez wsparcia i pomocy? Niewiele, tak? Słucham? Jest to kosztowne, ta odpowiedzialność jest kosztowna, dokładnie tak. Ale jeżeli właściciel będzie miał do pomocy przygotowany chociaż kilku wolontariuszy, jeżeli będzie miał przygotowany i będzie wiedział, że gmina może mu w tym konkretnym zakresie pomóc, bo umówmy się, że będziemy mieli kryzys, który obejmie więcej niż jeden powiat, to nie będzie straży pożarnej, bo oni będą czymś innym zajęci. Nie będzie policji, nie będzie działało 112, bo ono będzie zasypane telefonami. I tak naprawdę właśnie będą zrobić sami sobie. I państwo w gminach będzie zrobić sami sobie, bo będzie tyle zadań, a jak to wygląda, popatrzmy na Dolny Śląsk. Gdyby nie wolontariusze z całej Polski, to też tam byłoby bardzo trudno. Brak świadomości, co jest bardzo smutne również, konieczności współpracy pomiędzy instytucjami, urzędami i podmiotami. To, co powiedziałam w tej chwili, tak? Właściciel i tyle. Nie? Właściciel. Ja mam inne zadania. Mamy teraz taki projekt, który realizujemy, gdzie przygotowujemy księży, proboszczów poszczególnych zabytkowych parafii w Małopolsce na wypadek sytuacji kryzysowych, konfliktów i mówimy, jak mamy to robić. Nie będę się dzieliła refleksjami, ponieważ momentami się czuję, jakbym szła ze scyzorykiem przez dżunglę i miała przed sobą wielkie, wielkie krzaki, ale zakładam, że ten kaganek informacji i pojedyncze jednostki, które faktycznie nabywają refleksji, to jest już dużo. I być może to zasieje. To wierzę, że to zasieje w którymś momencie, ale są, przychodzą, chcą czegoś posłuchać, to jest dużo. I potem też jest problem, ale ja nie mam czasu, ale jak ja mam zrobić inwentaryzację? To, co jest istotne jeszcze, drodzy państwo, w tym całym działaniu, to inwentaryzacja zasobu. Ponieważ mamy zabytki nieruchome, ale w nich są często ruchomości, zwłaszcza w kościołach. Często księża nie wiedzą, co tam jest. Nie wiedzą, co jest zabytkiem, co nie jest zabytkiem. Mamy w Krakowie Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Mamy inne stowarzyszenia wspierające właścicieli i skupiające wokół siebie specjalistów. Współpraca znowu między NGO-sami, a właścicielami gminami. Tak, żeby pomóc właścicielom, bo on często nie wie, czy to jest obraz z XVI wieku, z XV, czy w ogóle nie reprodukcja. I czasami jest tak, że mówi, no dobrze, no strażacy przyjdą i wezmą, co mają wziąć. Ale on nie wie, co jest ważne. A znowu straż pożarna, gdy był pożar, nie będzie wiedziała tego wszystkiego. I koło się dalej mamy spiralę niewiedzy. Brak możliwości wymiany doświadczeń, brak świadomości wieloaspektowej ochrony opieki nad zabytkami i tych problemów. I to tak naprawdę paraliżuje wszystko w dużym części tą taką, wbrew się wydawało, prostą współpracę, która mogłaby być realizowana na tenże wypadek. Ja ostatnimi czasy wskazuję przykład jednego z kościołów w Lubuskim, kiedy była powódź, pokazując go w kontrargumentacji do słynnego już klasztoru franciszkanów, który zalało, tak? Kościół w Lubuskim, pobożny wezwał OSP, wezwał wolontariusz swoich parafian, zawezwał jeszcze konserwatora zabytków i zaczęli pracować, zanim woda szła, wcześniej, zanim woda szła. I co się stało? Wykorzystali palety do transportu, żeby podnieść ławki. Woda nie zalała. Tak? Ale ławki drewniane, za które były już wyżej. Ruchome rzeźby i obrazy przenieśli na chór. Zajęło im to 2-3 godziny, ale ruchomości w kościele były zabezpieczone. I czasami prostymi rozwiązaniami, materiałami, które mamy pod ręką, wystarczy to wykorzystać, co my mamy. Ale to trzeba wiedzieć, jak, wiedzieć czym i mieć pomoc. A ta pomoc jest w mieszkańcach, jest w wolontariuszach, bo służby będą zajęte. My będziemy zajęci i państwo będziecie zajęci. I telefony będą zajęte, siłą rzeczy również. Więc cały czas też skupiamy się na tym i to głosimy, że jeżeli wejdzie ustawa o obronie cywilnej, to konserwatorzy zabytków powinni mieć swoją grupę wolontariuszy, będących swego rodzaju obroną cywilną dla dziedzictwa kulturowego. I gdzie mogę, głoszę ten postulat, aby ta obrona cywilna dedykowana, przygotowana, przeszkolona dla dziedzictwa kulturowego była, bo na nich się to skupi, na tych ludziach. Popatrzmy państwo na Dolny Śląsk, tam się samoistnie ludzie podzielili. Jedni pomagali zwierzętom, drudzy zabytkom, trzeci ludziom, czwarci w transporcie, w logistyce. To się samoistnie działo, ale że samoistnie i bez kontroli, bez przygotowania, to był też chaos informacyjny. Ludzie nie wiedzieli, gdzie mają jechać. Facebook był komunikatorem. Gdyby to było przygotowane wcześniej, gdyby to było podzielone, gdyby byli ludzie przygotowani, wiedzieli, co mają robić i byli przypisani do poszczególnych zabytków, w naszym przypadku, bo nie wchodzę w inne tematy, byłoby to szybciej, prościej i bez sytuacji wewnątrzkryzysowych. Idziemy dalej. Okej. Okay. Tutaj jest kilkanaście błędów koncepcyjnych, formalnych, merytorycznych planów ochrony zabytków. To zostawię, nie będę wskazywała i nie będę tutaj się tym posługiwała, to tylko jest tak przygotowane. Najczęściej prosiłabym mnie fotografować, bo to są wyniki badań. Dobra, przepraszam. Pokazuję, ażeby to nie jest jeszcze nie publikowane. Natomiast to, czego nie wiemy, jak kategoryzować zabytki, jak wartościować zabytki. Nikt nie mówi właścicielom zabytków, które są te najważniejsze, a w związku z tym oni nie wiedzą, jak to mają zrobić. Nie wiedzą, jak się komunikować z innymi ludźmi. Nie wiedzą, jak je zapakować, jak je przygotować i czym to pakować. I to się może wydawać bardzo dziwne, że nie wiedzą, ale nie mają tej wiedzy. Tak? Często nawet nie wiedzą, jak opisywać te zabytki. I teraz z Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków w Krakowie, z panią profesor Dominiką Kuśnierz-Kupą, będziemy przygotowywały taki cykl spotkań eksperckich, na których będziemy się starały wskazać i z Urzędem Konserwatora Zabytków oczywiście, pan Robert tutaj jest również ważnym czynnikiem tego całego zamieszania, jak poszczególne kategorie materiałowych zabytków, jak je zabezpieczyć, jak je zapakować, i jak wykonać to pierwsze SOS, zanim to przekażemy konserwatorom zabytków. Więc jak właściciel bądź wolontariusz ma przygotować do zapakowania, bądź do przeniesienia, bądź zabezpieczenia uszkodzonego zabytku, gdyby coś się działo. I to jest nasze zadanie najbliższe 2 lata z konserwatorami zabytków w Krakowie. Okej. I teraz co w takim razie? W takim razie kompleksowe podejście do ochrony zabytków. Ochrona zabytków czy dóbr kultury szerzej na wypadek kryzysu nie jest działaniem tylko pracownika, który się tym zajmuje, ale to jest bardzo holistyczne podejście. Tu mamy archiwistę, tu mamy dokumentalistę, tu mamy policję, tu mamy straż pożarną, tu mamy logistykę, więc to nie jest tylko jeden pracownik w gminie i jedna osoba właściciel zabytków, tylko to jest grupa osób, za tym się powinna, na tym się powinna pochylić chociażby, tak? Zastanowić się, jak to zrobić, bo każdy z nas ma inny punkt widzenia i każdy z nas ma inną wiedzę i tym się uzupełniamy. Wymiana doświadczeń, my to mówimy złe i dobre praktyki, tak? To jest ważne, ponieważ ktoś z Państwa ma fajne rozwiązanie na prostym zabytku, ale nie mówi o tym. Taka platforma wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, rozwiązań, jakie stosujemy w zabytkach, jest kluczowa. Bo po co 15 gmin, 15 osób ma wyważać te same drzwi, skoro zrobił to jeden? Czerpmy z własnych doświadczeń, czerpmy swojej wiedzy i ze swoich praktyki. Uczmy się od siebie nawzajem i się komunikujmy. To jest clue, tak? I wolontariusze. Stwórzmy wolontariat dla bezpieczeństwa dziedzictwa, stwórzmy modę dla bezpieczeństwa dziedzictwa w Małopolsce, bo to, gdy coś się wydarzy, będzie naszym wielkim atutem. Inwentaryzacja zasobu obiektów zabytkowych. To głównie to, czym się spotykamy, to w sakralnych zabytkach, to nie istnieje. Księża nie wiedzą, co mają, ile mają, skąd mają, dlaczego tak mają. A gdy nam się zdarza nawet w świeckich zabytkach czasami pisać plany, to czasami się pytamy, a to skąd jest? A to nie wiem. Albo a gdzie to jest? A nie wiem. A jak się pytamy z panią proboszcza, a co się z tym stało, to ja zapytam gosposi. I gosposia pamięta, że wcześniejszy proboszcz pożyczył innemu proboszczowi w innym miejscu, tamten miał oddać, ale coś się stało i w sumie to nie wiadomo, gdzie to jest. Inwentaryzacja. Tu, to jest clue. My musimy wiedzieć, co my mamy, bo jeżeli nie wiemy, co mamy, to nie wiemy, co chronić. A jeżeli nie wiemy, co chronić, to nie wiemy, jak to zwartościować znowu. I tutaj szkolenia, ćwiczenia, szkolenia. Już kończę. Ile mam? 2 minuty? Dobra, to lecimy szybko. Zatem współpraca, podniesienie świadomości, materiały pomocnicze i wsparcie. To jest tak naprawdę drogowskaz dla tego, żeby małopolskie zabytki niezwykultowe były bezpieczne. Jaka strategia? Realna do wykonania i autentyczna. Nie ma co czarować w dokumentach i na papierze i pisać nie wiadomo czego, bo to rzeczywistość zweryfikuje. I chciałam... O, może pan puścić ten film? Przepraszam. To są 2 minuty. To są ćwiczenia, które były dosłownie 3 dni temu realizowane w Zakopanem.
Drugiego października 2024 roku w Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Zakopanem zostały przeprowadzone ćwiczenia akcji ratowniczo-gaśniczej zabytku nieruchomego wraz z wyposażeniem. Strażacy Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem oraz zespołów ochotniczych straży pożarnych we współpracy z Policją i Zespołem Ratownictwa Medycznego doskonalili prowadzenie działań ratowniczych na terenie zabytku sakralnego. W trakcie akcji przećwiczone zostały elementy gaszenia obiektu zabytkowego, ewakuacji osób, a także zabezpieczanie zabytków ruchomych poza terenem zagrożenia. Dokonano sprawdzenia dróg dojazdowych, możliwości użycia sprzętu pożarniczego, w szczególności wykorzystania drabiny mechanicznej. Ćwiczenie zrealizowano zgodnie z założeniami planu ochrony zabytku nieruchomego na wypadek sytuacji kryzysowej lub konfliktu zbrojnego. Organizatorami ćwiczeń ratowniczo-gaśniczych w Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Zakopanem byli Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Najświętszej Rodziny w Zakopanem, Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Zakopanem, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem. Ćwiczenie zorganizowano w ramach projektu Inkubator dla Dziedzictwa, którego celem jest zbudowanie grupy wolontariuszy specjalistów wspierających właścicieli i zarządców zabytków w planowaniu i ochronie zabytków na wypadek wojny lub sytuacji kryzysowej oraz upowszechnianie dobrych praktyk, a także rozwiązań w tym obszarze. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,
potem...
w ramach Korpusu Solidarności Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolności.
Po tym spotkaniu u pana starosty odbyło się spotkanie po tych ćwiczeniach, w ramach którego został powołany nieformalny na razie jeszcze zespół Straży Pożarnej, Policji, Konserwatora, Delegatury Urzędu Miasta, który przygotowuje strategię bezpieczeństwa architektury drewnianej dla Zakopanego i całego powiatu. W ramach tego są przygotowywane ćwiczenia, szkolenia, spotkania, audyty bezpieczeństwa. Zachęcam do implementowania, do organizacji ćwiczeń wspólnie z nami i do dobrych praktyk. 3 dni wcześniej, przed tym ćwiczeniem, proboszczowi zapaliła się wikarówka. A zapaliła się tak naprawdę, i ja z tym nie miałam nic wspólnego, choć nie wierzą, ponieważ kabel od internetu zbiegł się z czymś, tak? Było spięcie. Wikary na balkonie ułożył słomę, bo chciał się odgodzić. Zapaliło się. I teraz tylko dlatego, że proboszcz był na naszych szkoleniach, wiedział, co ma robić, ale powiedział wprost, że nawet w takiej sytuacji, gdy wiedział, co powinien zrobić, i tak wpadł w panikę. I tak nie wykorzystał węży, które miał na parterze, tylko miską próbowali zgasić wodę i wodą z wanny. Ale mówi wprost, że gdyby byli sami wikarzy, budynek by spłonął. Bo on po szkoleniu nie przekazał tego dalej. Więc tą refleksją zostawiam, zachęcam do wykorzystywania, do dzielenia się dobrymi praktykami i przede wszystkim do planowania i przygotowywania się do dialogu, bo lepiej prewencja niż potem reagowanie. Dziękuję.
Dziękujemy pani doktor za poruszenie tej bardzo ważnej kwestii i wskazanie tych problemów, z jakimi głównie borykają się jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dziedzictwa. I tak jak pani doktor powiedziała, myślę, że warto, żebyśmy pozostali właśnie z tą myślą, którą raz jeszcze podkreślę. Ważna jest prewencja nad interwencją.